Witam Państwa w kolejnym już, nawet nie wiem, którym programie z cyklu Ostatnia Spowiedź. I jak zwykle mamy dzisiaj ciekawego gościa. Zawsze jest ciekawie, ale kogoś takiego, kto kiedyś mówi do mnie wujku, a dzisiaj jest szefem wiadomości dynamicznie się rozwijającej telewizji, no to jeszcze nie miałem i raczej długo mieć nie będę. Cezary Kłosowicz, Czarek, dzień dobry, witam Cię.
Witam Ciebie. To żeby było ciekawiej, to też jest pierwsza spowiedź. Moja
Twoja
przynajmniej.
Pierwsza spowiedź. Możliwe, że ostatnia. Pierwsza i ostatnia. Dlaczego
tak,
pierwsza?
Tak myślę.
Nie byłeś u spowiedzi nigdy?
Nigdy.
Nawet tak nie byłeś blisko konfesjonału? Nawet się nie zbliżyłeś?
Blisko byłem, w paru kościołach, wnętrzach. Byłem, było całkiem ładnie, ale nie w celach praktykowania tu czegokolwiek.
Ale nie żałujesz.
Nie, wręcz przeciwnie.
Ale ty nie żałujesz też, że tutaj jesteś, zdaje się, mam nadzieję.
Również. Nikt mnie nie zmuszał. Zgłosiłem się.
Będziemy mówić o twoim życiu. O ile cię znam, to o sobie lubić mówić nie lubisz, prawda?
No, nie mówię dużo o sobie, to dzisiaj będzie okazja. Na okay, pewno. No.
Możesz się rozwinąć w tej stole. Powiedz mi, kim chciałeś zostać jako dziecko?
Podróżnikiem. Chciałem podróżować po różnych miejscach. Naczytałem się książek Szklarskiego, między innymi, czy Karola Maja, po jakichś dżunglach, sawannach i tajgach. Ale jak dorosłem, to mi odeszło prawie całkiem. Teraz lubię siedzieć w Polsce i za bardzo się nie ruszam.
No, podróżujesz sporo po sieci.
No tak, można i tak. Zresztą już prawie wszystko odkryte. No to czytało się o odkrywcach jeszcze w XIX wieku, a teraz wszystko już jest na mapie. To.
Wiem o tobie, że dużo czytałeś w dzieciństwie. Miałeś, zdaje się, na to czas.
Tak, dużo czytałem. Mieliśmy sporą bibliotekę. Mama była polonistką, także była cała ściana książek. Sobie pobierałem. Lubiłem tak spędzać czas. Komputery się zaczęły, tak powiedzmy, w czasie mojego dorastania, więc jeszcze w tej wersji analogowej się wychowałem.
A powiedz, wychowałeś się jak wielu z nas w rodzinie katolickiej?
No właśnie nie. Dlatego to moja pierwsza spowiedź. Jak kiedyś sobie o tym myślałem, idąc na siatkówkę, to stwierdziłem, że chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w Polsce. Nie w sensie uczuć, tylko w sensie, nie wiem, jak wygrana w totolotka. Bo w Polsce po pierwsze wychować się nie w rodzinie katolickiej, czy nie być między innymi u spowiedzi i jeszcze do tego od dziecka dostać prawdę o najważniejszych sprawach na świecie praktycznie na tacy, no to jest prawie niemożliwe. No a ja akurat tak miałem. Pewnie w Stanach Zjednoczonych to by było dość normalne, a Polska jest chyba jednym z krajów, w których to jest najrzadziej spotykane. No, a mnie to spotkało. Także tu to mnie bardzo cieszyło i za to Bogu dziękowałem. Bo co prawda ten katolicki chrzest jeszcze miałem, ale tego nie pamiętam. Widziałem tylko zdjęcia.
Nie przyjął się.
Chyba nie. A potem moi rodzice się nawrócili mniej więcej właśnie jak ja byłem małym dzieckiem. Przekazali mi prawdy biblijne, tak mnie wychowali. Od zawsze wiedziałem, że Bóg stworzył świat. Od zawsze wiedziałem, tak no, zawsze z mojej perspektywy, mojej pamięci, od zawsze że ludzie są grzeszni, że Jezus przyszedł po to, żeby ludzi i mnie też od tej kary za grzech, od konsekwencji tego grzechu uratować. I że daje to nie przez spowiedź, nie przez jakieś sakramenty i tym podobne rzeczy, tylko po prostu wystarczy go o to poprosić i on już tę ofiarę na krzyżu złożył. I tu, choć uważam siebie za, powiedzmy, szczęściarza w tym względzie, no to miałem taki problem, który pewnie wiele dzieci chrześcijan ma, no bo choć tak, powiedzmy, czułem się, jak mówiłem, jako najszczęśliwszy w Polsce, no to jednak znam trochę ludzi, którzy, czy poznałem, którzy też takie błogosławieństwo mieli. To jest taki problem, że czy to ja faktycznie w to wierzę, bo uważam, że to prawda, bo jestem przekonany, czy tylko no tak rodzice mnie namówili, nakazali otoczenia i no i tak to przyjąłem. Ale no tutaj szczęśliwie sprawy wiary można badać nie tylko uczuciem, ale też rozumem i zbadać, jak się rzeczy mają. Także tu też pod tym względem i moi rodzice, i nasz kościół, w którym byłem, czy w otoczeniu, którego się wychowywałem, tu wykonał pracę też takiego rozumowego uzasadnienia. Mieliśmy różne książki, różne też dyskusje o tym, jakie są dowody czy przesłanki na to, że to, co jest w Biblii, faktycznie jest prawdą. I to od najmłodszych lat mogłem poznawać. Także naprawdę no w tym względzie miałem błogosławieństwo, ale mówię, takie wątpliwości, czy to może pierwszy raz poprosiłem Jezusa o ratunek, chyba miałem z 8 lat. I to tak no stwierdziłem, no wiem jak jest, no bo już tam usłyszałem czy przeczytałem. No to trzeba to zrobić, tak jak już miałem. To pamiętam, to swoje myślenie. Ale potem miałem sporo wątpliwości, czy ja na pewno rozumiałem, co ja robię. Już tam się mi zatarło w pamięci, jakie wtedy miałem uczucia, co wiedziałem. Czy to było szczerze, czy tylko tak, bo trzeba. Także no miałem wątpliwości co do swojego zbawienia, czy faktycznie jestem uratowany, czy Bóg wysłuchał mojej prośby, bo miałem wątpliwość, czy w ogóle była szczera. A też no jako no dorosłem już tam do nastolatka, no powiedzmy, że różne grzechy się rozwinęły, więc tym bardziej moje przekonanie, jakby to też zachwiało, czy no jak mogę być taki grzeszny, skoro niby jestem tu zbawiony i chrześcijaninem, bo to w szkole dość łatwo wpaść no, przez otoczenie i w kłamstwo do nauczycieli, i w jakieś tam przeklinanie i no, przeróżne zachowania, to wiadomo. Także tej pewności dość długo nie miałem, a z drugiej strony no wiedziałem, że skoro no raz poprosiłem i to wystarczy, no to jak tak drugi raz jakoś tak nie wypada, tak jakbym Bogu nie dowierzał i z takimi dylematami się zmagałem, powiedzmy, jako nastolatek. Aż się po prostu któregoś wieczoru wracając z kina modliłem, to już jako prawie, że dorosły, formalnie licealista. Modliłem się tak po prostu do Boga i tak stwierdziłem, że no jeszcze raz, już wtedy wiedząc na pewno, co robię, nie jakoś dziecinnie, poprosiłem Boga, żeby, poprosiłem Jezusa, żeby mnie uratował od kary za grzech, żeby był moim Panem. Pamiętam, że szedłem pustą w zasadzie ulicą z dużym uśmiechem, I wtedy, teraz nie mogę powiedzieć, że tamto zawołanie z wieku chyba 8-letniego jakby było nieskuteczne, nie potrafię tego rozstrzygnąć, ale no jestem pewien, że to drugie już tak. A potem jeszcze nachodziły mnie też jakieś wątpliwości i pomodliłem się trzeci raz w którąś Wielkanoc, akurat to się tak złożyło, wręcz ze łzami na kolanach, choć bardziej chyba o to, żeby zyskać pewność zbawienia niż o samo zbawienie, co mi też Bóg dał. Wcześniej, kiedy miałem jeszcze te dylematy, czy ja na pewno jestem zbawiony, to miałem takie przeżycie dość mocne, bo mi się śniła moja śmierć. Śniła mi się w dziwny sposób, bo najpierw obserwowałem jakby, że ktoś ma popełnić eutanazję, że tam jakiś przycisk wciska i go tam zaraz zabije. Teraz zresztą faktycznie się to ma ponad dziać coś takiego, no ale to już... No wtedy miałem po prostu taki sen i w pewnym momencie jakoś tam się zamieniło, że to ja tam jestem i już jest odliczanie, a ja już go nie mogę przerwać. Jest 5, 4, 3, 2, a ja się szybko modlę, żeby, bo kiedy nie byłem pewien, co będzie ze mną, czy miałem jakieś wątpliwości, szybko się jeszcze raz jakoś we śnie modlę, żeby być w niebie. No doszło do 1, się obudziłem. Akurat to było w tam jakimś ośrodku w górach, także spałem na piętrowym łóżku, miałem sufit z desek tuż nad sobą. Przez chwilę się musiałem ogarnąć, że żyję. Stwierdziłem, że to chyba jakieś ponaglenie, już nie wiem, czy od Boga zesłane, czy tylko w mojej psychice, żeby sobie te sprawy uporządkować. Ale to jeszcze tam chwilę zeszło.
Sen miałeś proroczy właściwie, bo teraz to odliczanie słyszysz codziennie.
No, studio. Ale akurat pozytywne.
Ale pozytywne. A powiedz, co byś powiedział takim właśnie młodym ludziom? Jest ich już trochę i w naszym kościele, a też z pewnością w Polsce, którzy wychowani są właśnie w takiej atmosferze chrześcijaństwa, chrześcijańskiej, rodzice są wierzący, znają Biblię, znają te podstawowe doktryny chrześcijańskie, ale nie są pewni, czy to jest ich. No ty miałeś te trzy próby, no 3 razy sztuka, a dodatkowo jeszcze jesteś człowiekiem bardzo polegającym i myślę wtedy również na rozsądku, na takim logicznym rozumowaniu. Nie wszyscy tacy są, zdajesz sobie z tego sprawę. Miałbyś jakąś taką uniwersalną radę dla takich młodych ludzi? Jak rozpoznać, czy są wierzący, czy im się tylko wydaje?
Najpierw bym miał radę do ich rodziców, żeby nie naciskać, żeby nie nakłaniać jakoś, żeby te dzieci nie podejmowały tej decyzji pod jakimś mocnym wpływem. Mówić im, jakie jest, pokazywać dlaczego i tak dalej, ale moi rodzice mnie nie naciskali i za to im jestem wdzięczny, bo nie miałem tak dużego problemu w tym. Znam historię ludzi, którzy tak miewali i myślę, że to musi naprawdę wypływać z tych dzieci i naprawdę dać im czas. Nie wiem, nie... Na przykład nie nakłaniać ich jakoś szybko, żeby się ochrzciły, bo potem nie będą wiedziały, czy to dobrze, czy niedobrze, a to musi... Tam doczeka do dorosłości, no zbawienia nie straci przez to na pewno, a że to odwlecze, a może na jego niepewność czy jej to jakoś wpłynąć. A co do młodych ludzi, na pewno myślę, że poznawać to, w co wierzą. Zawsze można się zapytać, dlaczego. A jeśli nie mają pewności, po pierwsze, zawsze można jeszcze raz się jeszcze raz Boga poprosić, no on się nie obrazi z tego powodu. Dwa, że można prosić Boga właśnie o tę pewność. Ja tak akurat zrobiłem i teraz mam taką pewność. To nawet ateistom można radzić, że nawet jeśli nie wierzą w Boga, to mogą spróbować Go poprosić i zobaczyć, że On odpowiada. I tak samo no, te dzieci chrześcijan, które nie są pewne, czy to jest ich, czy nie, przemyśleć, czytać Pismo i rozmawiać z Bogiem. To On na pewno obiecał, że zawsze odpowie, czy mądrości udzieli, jeśli ktoś jej chce.
Dzisiaj się przy Tobie nie napracuję jako spowiednik, widzę, ale jeszcze jedno czy dwa pytania miałbym dla Ciebie. Interesuje mnie, jak to się stało, że jesteś dzisiaj szefem wiadomości w telewizji Idź Pod Prąd. Bo rozumiem, jako dziecko to nie myślałeś o szefowaniu wiadomością. Raczej właśnie o zwiedzaniu Australii albo innych antypodów, nie?
Albo Alaski.
Bo Tomka w Krainie Kangurów czytałeś.
Oczywiście. Nie myślałem o tym, ale jak widzę, sporo w życiu jakby mnie na to przygotowało. No raz ten fakt, że dużo czytałem, no to teraz się też przydaje, bo mogę dość szybko przeczytać sporo rzeczy. No a tam jakaś wiedza, którą gdzieś zdobyłem, też ogólna się zawsze przyda. Rodzice dość mnie mocno skłaniali do nauki języka angielskiego. Tam miałem jakieś i lekcje, i były też poza szkołą, także ja nie byłem nie byłem bardzo pracowity w tym, przyznaję. Pewnie miałem czy mam jakąś zdolność do tego, ale dzięki temu, no, że mnie tam jednak wysyłali, to też posiadłem ten angielski w dość dobrym stopniu, co też się bardzo przydaje. No potem w szkole rosyjskiej to tam już chętnie, jak byłem starszy, drugi język. Także no trochę się tego złożyło, a też na przykład nie miałem w szkole swojego ulubionego przedmiotu. Wszystko lubiłem po trochę. No i teraz mi się akurat tak wszystko po trochę przydaje. Tak, jedna dziedzina specjalistyczna to by w prowadzeniu tak zwanego researchu była mniej przydatna niż taka wiedza ogólna, choć może nie tak pogłębiona. A jak się stało, że zostałem tym szefem wiadomości? Ja najpierw się, powiedzmy, w Idź Pod Prąd, to rozwijałem w tej sferze, powiedzmy, technicznej, czyli filmowania czy nagrywania. Chyba pierwsze nagranie, jakie było na kanale, to gdzieś ja montowałem. Jeszcze z jakichś protestów o traktacie lizbońskim, zdaje się. 2008? Coś takiego. I taką miałem rolę. A kiedy zaczęliśmy te codzienne programy, to tam za chwilę Paweł Chojecki zaproponował, że może bym taki serwis robił. Ja w ogóle wyobraziłem jakoś, że to jakieś możliwe do zrobienia, prawie, że tak miałem wizję, no ale jak tak mówi, no to pewnie to trzeba robić, nie? Trzeba spróbować. Więc tam zacząłem coś pisać, coś tam razem mniej więcej ustalaliśmy, jaki będzie mniej więcej ta forma, jakie wiadomości, z jakich dziedzin i jak przekazywać. No i tak się potem rozwinęło wtedy. Jeszcze pracowałem równolegle gdzie indziej, ale potem się na tyle rozwinęło, że już no, robię głównie służbę cały czas dla telewizji Idź Pod Prąd. No i no, jest fajnie.
No tak, to nie wyglądasz na nieszczęśliwego człowieka. Ale mówisz o służbie, bo często ludzie myślą sobie, że to występowanie w telewizji to jest taki rodzaj jakiejś takiej promocji człowieka. A ja ciebie znam i też inni w studiu znają cię też z innej strony. Więc wiemy, że ten godzinny czy półtora godzinny program codzienny to jest tylko taka rzecz, taki wierzchołek góry lodowej. W rzeczywistości spędzasz na przygotowywaniu się, na sprawdzanie wiadomości, na wyszukiwaniu ich ogromną ilość czasu. Jak sobie z tym radzisz? Wiesz, ja tak czasami patrzę, że ty przemęczony musisz być bardzo. Nie chcę ciebie żałować absolutnie, ale może masz jakąś radę dla innych, bo efekt tego, co robisz, jest no bardzo, bardzo przyjemny i dla oka, i dla ucha. Jakieś rady znowu, szefie?
Dla tych, kto się przemęcza? Czy...
No, dla tych, co może by chcieli zacząć taką drogę właśnie dziennikarską z celem, żeby właśnie tego rodzaju programy i prowadzić, i żeby mieć no właśnie taki, no i tak sobie, wiesz, tak ciebie sobie wyobrażam, tak tyle wiem o tobie, że jesteś pewien tego, co mówisz, a jak czegoś nie jesteś pewien, to nie mówisz. I jak osiągnąć tego rodzaju stabilność, wiesz, w tym świecie, który jest, w którym szum informacyjny jest ogłuszający.
Ja to mam trochę z natury, bo z natury jestem przekorny i jak słyszę coś, to mam ochotę wiedzieć lepiej, co może być wadą, ale tu się przydaje akurat, przynajmniej w tej pracy. Także od razu sprawdzam, czy na pewno nie jest inaczej. No jak się okaże, że nie, no to wtedy można być no, dość pewnym na tyle, na ile w ogóle się da pewne rzeczy sprawdzić. Pewnych rzeczy się nie da sprawdzić, no to się po prostu nie powie, albo się powie, że nie wie. No tak i tak bywa. Także no, jak ktoś chce, no to jest to ciekawe i dość fajne. No, męcząca jest każda praca generalnie. No, tak to jest z pracą, ale jak ma jakiś fajny efekt, to jest na pewno lżej niż jak się ma jakieś tam pracę, którą się uważa za bezsensowną, co chyba coraz więcej ludzi teraz w Polsce też dotyka, że robią rzeczy, jak sobie wyobrażą, że żeby ich stanowisko zniknęło, to niekoniecznie by coś światu ubyło. To myślę, że to w takim przypadku bym radził właśnie poszukać sobie czegoś, co może mieć jakiś sens dla świata. Tu nie mówię tam tylko o telewizji, tylko generalnie no, przeróżne są pożyteczne prace, a są prace neutralne albo i szkodliwe. Także tu no, trzeba przemyśleć. No, też sytuacja, wiadomo, gospodarcza i tak dalej, to jeszcze warunkuje, ale myślę, że jak ktoś naprawdę będzie chciał, to mu się to może udać. No ja nie tylko robię no, tę dziennikarską pracę, ale mówiłem o językach, to i przy tłumaczeniach mi się jakoś udaje.
A i zaśpiewać potrafisz. Czarku, gdzie w tym wszystkim jest Jezus? Wiem, że jest, ale jak widzisz to, co robisz w kontekście takiego chrześcijańskiego obowiązku oddawania chwały Bogu? Dziennikarstwo, a Jezus Chrystus.
Zbieranie informacji, tak bym to nazwał, i przyrównałbym to do wojny, do walki. Jak jest walka, tutaj to może być walka duchowa, tak jak no Jezus mówił, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, czy Kościół, powiedzmy, atakuje, tak, Takie jest to porównanie. No ale na wojnie nie mamy my, nasze pokolenie, szczęśliwie jeszcze, dzięki Bogu, doświadczenia faktycznego udziału w wojnie tu w Polsce. Choć dziś akurat jest rocznica stanu wojennego, więc te wcześniejsze pokolenia miały coś podobnego. Ale myślę, że no moje pokolenie może sobie wyobrazić gry strategiczne, komputerowe. Kiedy się w taką grę gra, no to zwykle jest tak, że nie widzi się całego obszaru działań, tylko trzeba tam wysłać jakiś oddział, żeby zobaczył, co przeciwnik robi, czy atakuje, czy gdzie ma słaby punkt, czyli zebrać informacje. No i ja myślę, że to jest właśnie taka cząstka tej pracy, żeby zebrać informacje, żeby było widać to pole działania i żeby ktoś inny mógł podejmować potem decyzję, czy też no, każdy indywidualnie mógł podejmować decyzję, co robić, w którym kierunku iść, tak? Inne porównanie to tak jak jeździć po Polsce i wyłączyć GPS i nie wziąć mapy i się wjechać na nową, nieoznakowaną drogę. No to zadaniem dziennikarzy jest, żeby takie drogi oznakować i takie mapy jak najlepiej narysować i wszystkie fałszywe oznaczenia gdzieś powyrzucać. Także no, tak to widzę.
No ale jeszcze dopowiedz, bo to mnie interesuje. Jak rozumiesz swoją misję jako chrześcijanina w tym, co robisz? Wiesz, mówisz o walce, mówisz o tych liniach frontu, o zbieraniu informacji, to przecież wywiad.
Misja nasza jest, żeby każdy w Polsce usłyszał Ewangelię, żeby każdy w Polsce dowiedział się, że potrzebuje ratunku, bo każdy jest grzeszny, że Jezus Chrystus za niego tę karę już odbył, że to zapłacił i że każdy człowiek jedyne, co musi zrobić, to poprosić, przyjąć ten prezent za darmo i też będzie uratowany. Także, żeby ta informacja do wszystkich dotarła. Czy oni to przyjmą, czy nie, no to zależy od nich, no ale my mamy misję, by im to powiedzieć w możliwie najskuteczniej, w najbardziej przystępny sposób. No i oczywiście tworzyć kościoły. Ja bym chciał, żeby był kościół prawdziwie ewangeliczny, chrześcijański w każdej gminie przynajmniej. No żeby to zrobić, no my tu podejmujemy przeróżne działania, tak? Jest telewizja, jest uniwersytet i tak dalej. I żeby planować, żeby też innym chrześcijanom, innym ludziom pomóc w przekazywaniu tej wieści i nie tylko w samym przekazywaniu informacji, ale w tym, żeby w tworzeniu jakby podatnego gruntu, żeby ludzie chcieli tego słuchać, żeby ich przekonać, że to prawda, no to trzeba te informacje i o świecie, i o Polsce, o tym, co się dzieje, o tym, co ludzi teraz jakby interesuje, co ich rozgrzewa, czym żyją, no to cały czas trzeba zbierać, żeby jak najskuteczniej tę główną misję realizować. Druga sprawa, że no Bóg chce, żebyśmy się troszczyli o swój naród generalnie. Także no tu też do tego te informacje są potrzebne, no bo na ślepo niewiele się zrobi.
Czarku, dziękuję Ci za Twoją pracę. Naprawdę sam doceniam ją bardzo, kiedy słyszę Twój głos i szczególnie w tandemie z pastorem Chojeckim, kiedy Was widzę jeszcze tutaj innymi utalentowanymi dziennikarzami.
To no to mnie też zaskoczyło.
Mocne.
Że tak się rozwinęło.
Co takiego? Co takiego?
To, że tak się rozwinęło, że tak często tam właśnie...
Tak, tak. Że ma się wrażenie, nie tylko wrażenie, ale ma się, mam przekonanie sami, myślę, że nasi widzowie również, tego, że tę telewizję prowadzą ludzie, którzy wiedzą, dokąd idą i wiedzą, gdzie leży prawda, nie tylko ta najważniejsza dotycząca Boga, ale właśnie ludzie, którzy rozumieją rzeczywistość polityczną w Polsce, opisują ją adekwatnie do sytuacji w sposób, który jest ciekawy. I... No cóż, nie będę ci kadził, bo to w sumie to ty jesteś u spowiedzi dzisiaj, ale też i wielkiej pokuty nie zadam.
W kategoriach prawie że cudu, bo jeszcze w liceum to ja się wstydziłem sam na sam nawet z nauczycielem po angielsku coś więcej powiedzieć. No a teraz no to muszę gadać nieraz i po angielsku. I gdzieś tu, czy kogoś tłumaczyć, czy w telewizji. Co nie jest moim jakby naturalnym środowiskiem, no ale tak jakoś wyszło.
Jesteś człowiekiem na właściwym miejscu. Tyle ci powiem. I dziękuję ci za rozmowę. Dzisiaj rozmawiałem z szefem wiadomości telewizji Pod Prąd, Czarkiem Kłosowiczem. Właściwie Czarkiem czy Cezarym? Czarek, jak to ciebie mówić? Jak zakończyć tę spowiedź? Z Cezarym czy z Czarkiem?
W liceum mówili z angielska Caesar.
Caesar.
Ale nie, z Czarkiem wszyscy.
Z Czarkiem. Czarku, dziękuję ci bardzo.
A na osiedlu nawet mnie przyzywali Czarek Owczarek.
O, też warto wiedzieć, ale ja nie użyję tego.
Co mnie z początku denerwowało, potem stwierdziłem, że w sumie spoko.
Nie, bo jest to
takie, takie moje przezwisko, moje to może być.
Tak. Czarku Owczarku, dzięki za dzisiaj, za rozmowę. Państwu również dziękuję i zapraszam na następną, ostatnią spowiedź. Kto wie z kim? Kto wie z kim? To będzie spowiedź. Do widzenia.
Dzięki.